Minęła 8:30, to jest rozmowa pod krawatem. Przemysław Szymańczyk, witam Państwa. Dzisiaj Państwa i naszym gościem jest Jerzy Karwelis, działacz antykomunistyczny w opozycji PRL-owskiej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że koordynator i ekspert ruchu bezpartyjnego Piotra Krzystka.
Witam. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Panie Jerzy. Tak się zastanawiam, czy nie ma Pan od czasu do czasu chęci, aby w ramach eventu rozdawać albo produkować gazetę uliczną, tak jak to pan robił w drugiej połowie lat 80. Czy taki projekt dzisiaj miałby szansę na powodzenie?
No, myślę, że byłby dosyć spektakularny, chociaż powodów by było sporo, dlatego że z ubolewaniem stwierdzam, obserwując media od dłuższego czasu, że media są właściwie areną wojny polsko-polskiej i mamy taki dipolowy układ medialny, gdzie nawzajem nie tylko politycy, ale również media mają swoje ostre poglądy polityczne. Brakuje troszeczkę jakiejś refleksji, być może jakaś...
Ale jest cała masa niezależnych dziennikarzy, tych niezależnych od pieniędzy, załóżmy, czy to dawanych przez rząd, czy dawanych przez obce korporacje, którzy są blogerami. Sporo w Polsce wydaje się czasopism i gazet, które są niezależne od tych środowisk, o których pan przed chwilą wspomniał. Czy to za mało, czy to nie wystarcza?
No nie, no układ z mediami jest taki przemożny, że jednak ta narracja wojny polsko-polskiej przeważa. Jak pan porozmawia, czy jak państwo porozmawiacie z każdym z swoich znajomych, to jednak widać, że ten układ magnetyzuje jednak dyskurs nawet w kwestiach prywatnych relacji.
Ale jeszcze wróćmy do tego pierwszego mojego pytania. Ja wiem, blogi i tak dalej, internet, to wszystko doskonale rozumiemy, ale czy taka gazeta rozdawana na ulicy miałaby szansę, czy nie, pańskim zdaniem dzisiaj?
Pytanie na co?
Mhm. Na sukces komercyjny.
Na sukces komercyjny na pewno nie.
Mhm.
Z kilku powodów. Gazety rozdawane na ulicach nie mają niewiadomego odbiorcy, a natomiast reklamodawcy, bo chyba o tym mówimy,
tak,
wymagają dosyć skrupulatnych danych, jeśli chodzi o to, kto odbiera dane media.
A z dotarciem ze swoim przekazem?
No myślę, że tak. Byłoby to dosyć fajne, chociaż nie wiem, czy młode pokolenie by zrozumiało ten dowcip. Młode pokolenie raczej się porusza w okolicach zdań i myślenia nieprzekraczającego jednego SMS-a.
Tak, ale jeszcze zupełnie niedawno na ulicach można było otrzymać darmowe gazety, prawda? Czy różnego rodzaju inne wydawnictwa, które jakiś tam przekaz ze sobą niosły. Teraz raczej chyba z tego zrezygnowano.
No nie chcę tam wracać do historii, ale była, państwo może nie zauważyli, była taka dosyć duża wojna między gazetami, które są płatne, które zaczęły wydawać bezpłatne gazety, a tymi, które zawsze były bezpłatne. Ta wojna skończyła się remisem, czyli z ulic zniknęły gazety.
Dobrze, nim porozmawiamy o teraźniejszości, bo o tym chcemy dzisiaj w 8:30 podyskutować, to chcę, abyśmy chwilkę chociaż porozmawiali o przyszłości, tej przeszłości nieodległej. Chodzi o list, który napisał pan jako były redaktor wydawnictwa do Marka Dekana, z Ringiera, Axel Springera, Polska oczywiście. I nie o to chodzi, że pan się wstydzi, jak pan napisał, bo to zostało mówione na wszelkie możliwe sposoby tego, że pan tam pracował, bo to publicznie pan powiedział, ale chodzi raczej o ten wątek, który pan poruszył, repolonizacji mediów, czy struktury w ogóle mediów w Polsce, bo w tym liście się pan przecież do tego również odnosił. Proszę powiedzieć, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy strukturą właścicielską a treściami, które ukazują się w wydawanych przez tych właścicieli, no nie wiem, gazetach, czasopismach, prowadzonych rozgłośniach radiowych, czy też telewizjach?
Oczywiście, że istnieje. Główny on ma aspekt na szczęście komercyjny, to znaczy to są przedsiębiorstwa gospodarcze, które chcą zarobić, upatrują sobie pewną grupę odbiorców i do nich kreują takie komunikaty, które uważają, że ci odbiorcy będą uważali za wartościowe. No ale niestety ostatnio media zaczęły się, tak jak powiedziałem na wstępie, angażować się w wojnę polsko-polską. No to już jest wtedy, powiedziałbym, pewien aspekt nie tylko komercyjnych wyborów. No i właśnie znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Media zagraniczne, które do tej pory dosyć zgrabnie unikały wciągnięcia się w tę wojnę, no same na własne życzenia się w nią wciągnęły.
Lokalne i regionalne media są prawie, różne są szacunki, ale 80% należy do tak zwanego kapitału obcego. Czy przekaz z nich płynący dzisiaj, w tej sytuacji, o której pan mówi, bo cały czas pan prowadzi tę narrację o wojnie polsko-polskiej, czy jest na przykład w wprost przeniesionym stanowiskiem rządu, chociażby Republiki Federalnej Niemiec do tych periodyków?
No nie, ja potem pracowałem w niemieckich wydawnictwach kilkanaście, właśnie ponad 20 lat.
No tak, ale skończył pan w 2011 roku, to były inne czasy chyba jeszcze.
No tak, pod tym względem tak? Były inne czasy, ale wie pan co, ja jednak wiem jak to wygląda, to nie jest tak, że dostajemy telefon od tam trzeciego garnituru pani Merkel, gdzie człowiek o dosyć takiej szemranej polszczyźnie tłumaczy nam, jak co tam mamy pisać. To by było, trochę powiedziałbym, za duże uproszczenie. Ale proszę zwrócić uwagę, że jednak media mają pewien przechył liberalny, tego tak zwanego głównego nurtu, co jak gdyby implikuje, że za konserwatyzmem nie będą szły.
Czyli trudno sobie wyobrazić instrukcję wprost płynącą z obcego państwa, czy od naszego sąsiada, jak zwał, tak zwał. No ale list Marka Dekana do pracowników korporacji, no jak pan ocenił chyba raczej negatywnie, jako właśnie dawanie instrukcji.
Tak, no on mnie zaszokował, bo że tak powiem, za moich czasów takie rzeczy nie były do przyjęcia, natomiast ja zobaczyłem, że jednak standardy się wysoce obniżyły. No i ten list był szczególnie dla właśnie rozgrywek politycznych z łapaniem Niemców z dymiącą lufą pistoletu, prawda?
Nad ofiarą.
Tak, i potem wszyscy uważali, że takie instrukcje przychodzą co tydzień i polscy dziennikarze tylko sprawnie tłumaczą z niemieckiego. Mm.
Ale jak powiedziałem, poza kwestią repolonizacji, pan poruszył w tym liście jeszcze dwie, moim zdaniem, bardzo ważne rzeczy. Może nie zostały one w sposób właściwy wychwycone przez nasze media. Ale wróćmy na moment do repolonizacji, czy projektu, który tak został nazwany. Pana zdaniem to jest potrzebne, zmiana struktury właścicielskiej tak, aby nastąpiła na polskim rynku medialnym i tym regionalnym i ogólnopolskim jednak jakaś równowaga?
Znaczy, ja powiem tak, warto się popatrzeć na media jak na każdą dziedzinę gospodarki i wtedy te wszystkie emocje polityczne, ideologiczne odpadają. My mamy do czynienia z dosyć takim sztywnym, kompletnie nieregulowanym rynkiem, jeśli chodzi o pewne zasady rynkowe, który się w tej chwili mocno zmonopolizował, jeśli chodzi o kwestie przekazu. Tak jak powiedziałem, media liberalne są tutaj dominujące i w kwestii pluralizmu treści jest to niedobrze dla odbiorców. Tak. One wyglądają jak pewna dziedzina gospodarki, która wymaga już w tej chwili interwencji antytrustowych. I tak sobie to wyobrażałem. Na początku te gonitwy PiS-u, pod tytułem sprawdzimy tam paszporty wszystkich właścicieli, to nie szły w dobrą stronę, tylko raczej chodziło o to, żeby zobaczyć, czy pewne wydawnictwa w pewnych sektorach mediów nie mają zbyt dominującej pozycji, tak jak w każdej pozycji dziedzinie gospodarki. Kiedy jedna firma dominuje, warto się przyjrzeć pod względem właśnie ochrony konkurencji. Czy to nie jest przypadkiem rynek, który jest właśnie zatrustowany?
Ale mnie zastanawia ta dyskusja, która w Polsce się toczyła w tym czasie, kiedy ona była najbardziej gorąca. Myślę, że to też jakiś rok temu przy okazji tej instrukcji dekana, że rzeczy oczywiste gdzie indziej w Polsce podlegają notorycznie jakiejś dyskusji. Niemcy mają, czy Francuzi i Włosi, zamknięte wszystkie sklepy w niedzielę, w każdą niedzielę i tam to nie budzi żadnych emocji, w Polsce budzi. Tak samo, no spróbujmy, gdyby pan i ja chcielibyśmy stworzyć spółkę i założyć porządny dziennik w Niemczech z polskim kapitałem. No i co wtedy się dzieje?
No wtedy nie jest najfajniej.
Prawda, no nie jest sympatycznie ani miło, prawda?
Umówmy się, że my żyjemy w pewnej asymetrii, ale też umówmy się, że my wchodząc ze swoją jakąś tam ułomną konstrukcją różnych rzeczy, też się do nich przyzwyczailiśmy. I teraz zmiana, w Polsce najdłużej trwają tymczasowe rzeczy, a zmiany tymczasowych rzeczy, które się utrwaliły, stanowią największy koszt społeczny.
No ale warto takim przykładom również się przyjrzeć, dlatego że chyba Aleksandra Rybińska opisywała to w jednym ze swoich tekstów, jak Brytyjczycy wchodzili na niemiecki rynek i starali się jeden z tabloidów tam uciągnąć. No nie dało się po prostu.
No nie, no oni mają tam ten rynek pod tym względem też zamknięty. Zresztą to nawet nie chodzi o to, czy pan zrobi i wydrukuje gazetkę, tylko pan nawet jej nie rozkopuje.
Tak.
Ponieważ tam jest kompletnie już zmonopolizowany układ dystrybucji. U nas w Polsce jednak to jest, sam uczestniczyłem z dumą w budowaniu dystrybucji prasy w Polsce. Tu u nas jest bardziej zróżnicowany, w związku z tym nie jest to zmonopolizowane. Ja chciałem wrócić jednak do tej repolonizacji, o której pan wspomniał. Temat jest trudny, bo proszę zobaczyć, jeśli chodzi o dobrą zmianę, to ja obserwuję ze zdziwieniem, że tak jak patrzę z poszczególnych haseł programowych, wychodziły pewne działania rządowe czy sejmowe, no to my repolonizację mediów mamy obiecywaną już od roku. Pojawiają się następne terminy, zostały odkładane. Dobra zmiana nie jest w stanie napisać 3-stronicowej ustawy o abonamencie telewizyjnym. Tutaj te wszystkie rozpoznanie pola walki ogniem, czyli wysuwanie nowych propozycji, które padają, które się kończą po jakimś blamarzem, zbieraniem adresów osób, które mają telewizję kablową i te wszystkie rzeczy, no to jest słabe, dlatego to widać, że koncepcyjnie nie jest przygotowane i jak Państwo zauważycie, temat mediów jest w tej chwili odłożony. Ja rozumiem, że dlatego, że nie wprowadzałby następny front walki do dosyć rozgrzanych granic polskiej reputacji. No to w tym przypadku, jak zauważyliśmy problem repolonizacji mediów, tak jakby taki ostry na oczu sumierza, że już za chwilę, bo nas to okłamują, to on teraz przycichł. Ta sprawa nie jest w sumie łatwa do przeprowadzenia.
Ale panie Jerzy, pan mówi o tym, że dobra zmiana i z takim sarkazmem, że dobra zmiana nie może sobie poradzić z trzema kartkami prostego projektu dotyczącego ustawy abonamentowej. No ale żadne polskie rządy po 89, mając zdecydowanie więcej czasu i lepsze warunki zewnętrzne do tego, nie mogły sobie z tym poradzić i nie napisały tej ustawy w sposób prawidłowy. Dlatego mamy taką sytuację, jaką mamy. No a w tej chwili chyba nie ma co się dziwić, że PiS nie otwiera kolejnego frontu, dlatego że i w tej sprawie zapewne miałby przeciwko sobie elity brukselskie, nie da się chyba temu zaprzeczyć.
To zależy, jakby to zrobił. Mhm. Jeżeli by to zrobił tak, jak zrobił z kwestią ustawy o IPN, nie, to pewnie by miał. A jeżeli by zrobił pewną, jak to mówią Rosjanie, padgatowkę, no to by nie miał. Tak? To się robi w ten sposób, że...
Nie wierzę w to, ale każdy może mieć swoje własne
zdanie.
Bierzemy
ustawę niemiecką, tłumaczymy na polski, pokazujemy, jak to robią Niemcy zanosimy do Brukseli.
Ale to ja mogę się z panem założyć o najlepsze wino, że i tak byłaby zła, dlatego że została napisana czy przygotowana przez pisowski rząd. Dobrze, zmieńmy temat, dlatego że chcemy rozmawiać też o teraźniejszości. Pan przyjechał do Szczecina i wczoraj poprowadził takie spotkanie z bezpartyjnymi Piotra Krzystka. Nasz reporter powiedział nawet, że był pan swego rodzaju coacherem. Czyli innymi słowy przekonywał pan tych wszystkich ludzi do tego, że warto w ten projekt zainwestować swój własny czas, pieniądze, się jemu poświęcić, dlatego że bezpartyjność jest okej, a partyjność jest passé.
To prawda.
No to pan tak uważa, ja tak nie podzielam. Proszę nas przekonać, że to prawda.
Już... No my jesteśmy świadkiem od 89 roku ekspansji partyjnego państwa i partyjnych takich układów, również zatopionych w ustroju, do coraz szerszych stref publicznych. My jako samorządowcy widzimy dużą ekspansję właśnie na grunt samorządu, układów partyjnych, nie tylko tej władzy, ale i poprzednich wszystkich władz. Główny postulat samorządności, czyli pomocniczość, co to oznacza robienie wszystkich zadań najniżej, jak można robić, jest zakłócona przez to, że po prostu układy partyjne zaczynają ingerować w procesy, które do tej pory były rozwiązywane przez mieszkańców. Dlatego my się zjednoczyliśmy jako niezależni samorządowcy.
Wie pan, ale na tym spotkaniu, chociażby wczorajszym, mnóstwo byłych partyjnych działaczy można było dostrzec. Począwszy od pani Hibner, która też przecież w niejednej partii była. Począwszy od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a skończywszy na lokalnych działaczach. Mam tu całą listę wypisaną, jak trzeba będzie, to oczywiście powiem. Czy nie jest to też obciążeniem dla państwa? No bo jednak można powiedzieć w ten sposób, że byli partyjni działacze, którzy, mówiąc kolokwialnie, nie załapali się na żadne listy partyjne, teraz trafiają chociażby do Piotra Krzystka i jego bezpartyjnych, chcąc w ten sposób sprawować władzę na poziomie samorządu.
Wie pan, ja bardzo lubię takie rozmowy, ja zawsze wygrywam. Mhm. Ja się trenowałem, pan, już od pół roku, jak chodzę po mediach i rozmawiam. Z panem będzie fajnie, bo pan jest redaktor. Natomiast ja najbardziej lubię te rozmowy, jak tego rodzaju zarzuty padają z ust partyjnych funkcjonariuszy. Aha. To jest bardzo fajne, jak się człowiek słyszy od partyjnego człowieka, jakie to jest straszne obciążenie bycie partyjnym, bycie byłym partyjnym i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że oni to ukrywają pod taką narracją, że prawda, my tutaj się przebieramy w piórka bezpartyjności, tak naprawdę jesteśmy partią polityczną. Ja to wszystko rozumiem. Z ich punktu widzenia oczywiście. Uh-huh. Ja panu powiem coś takiego. Ja jestem z Wrocławia, żyjemy nad Odrą. Odra ma dwa znaczenia. To jest rzeka, ale też i choroba. Odra się jako choroba charakteryzuje jedną rzeczą, że jak człowiek na nią zachoruje raz, to nabiera odporności. I jest taki przypadek genetyczny, on wynosi około 0,2% ludzi, którzy nie nabywają takiej odporności po zachorowaniu. My przyjmujemy do siebie tych ludzi, którzy kiedyś zachorowali na odrę i nabyli tę odporność. Uh-huh. A jesteśmy atakowani przez tą promilową mniejszość, którzy zachorowali, chcą chorować i tę chorobę roznoszą.
Wie pan co, ja tak, kiedy słucham pana, to jakbym nieustannie słyszał tę samą powtarzającą się narrację, tę samą historię, która mówi o tym, że bezpartyjność jest panaceum na wszystkie bolączki, chyba jednak nieco zdemoralizowanego samorządu, tak mi się wydaje. I jeżeli bezpartyjni przystąpią do zorganizowania tego terenu i tam sobie znajdą odpowiednie miejsce, to na pewno ten samorząd zostanie uzdrowiony. Nie mówię o tym, nie jak pan słusznie zauważył, z punktu widzenia działacza partyjnego, bo w partii żadnej w życiu nie byłem, ale mówię o tym tak, jakby to było rozwiązaniem wszystkich problemów. Przecież poprzez to, że jest pan bezpartyjny i rzeczywiście chce działać na poziomie samorządu, nie jest pan lepszy od tych, którzy tylko przez tego tytułu, prawda? Z tego powodu, że ktoś tam inny jest z partii, stara się dostać do tego samorządu i czynić dobro w samorządzie z listy partyjnej.
Ja nie mówię, że jestem lepszy. Jestem po prostu człowiekiem, który jeszcze na Odrę nie
zachorował. Ale mówi pan, że wiarygodny
jestem
bardziej.
Jestem człowiekiem, który na Odrę
z lepszym pomysłem.
Na Odrę nie zachorował. Ja panu powiem, ja państwu powiem, jaki jest pomysł, żebyśmy mogli go rozsądzić, czy on jest lepszy, czy jest gorszy. On nie polega na tym, że my jesteśmy tylko dlatego lepsi, że poniżamy partyjnych. To jest kwestia wynikająca z diagnozy i z tego, jakie remedium na taką diagnozę można powziąć. To ja powiem mniej więcej, jaki jest cel, żebyśmy sobie wiedzieli, że to nie chodzi o to, że tam partyjniactwo jest B całkowicie, a bezpartyjniactwo jest super. To ma głębokie uzasadnienie. W sferze samorządowej mamy do czynienia z następującym procesem. Od samego początku istnienia w niepodległej Polsce, czyli od początku lat 90. samorządów w Polsce, wygrywają wybory samorządowe, niezależne, bezpartyjne komitety w gminach. Jak pan zobaczy sobie, jak państwo możecie sobie zobaczyć na stronie PKW mapkę, to sinym kolorem są zaznaczone bezpartyjne komitety wyborców, które rządzą w poszczególnych gminach. To Polska jest pod tym względem szara. Polacy o tym nie wiedzą, ponieważ system upartyjnienia prowadzi do tego, jak również cała narracja, żeby Polacy byli dosyć mocno spolityzowani w takiej dyskusji, więc ta smutna wiadomość dla układu politycznego nie jest przekazywana. Mamy więc do czynienia z tym, że w gminach polskich, pomijając duże miasta, gdzie tam sprawa polityki partyjnej gra większą rolę, rządzą miejscowi liderzy bezpartyjnego znaku. I teraz po reformie samorządowej, gdzie pojawił się drugi pośredni szczebel na poziomie samorządu wojewódzkiego, mieliśmy do czynienia z następującym procesem. Tak jak wyborcy znali swoich lokalnych liderów w gminach, tak otrzymując listy do głosowania w sejmikach, tracili jakikolwiek kontakt z osobami, które dotyczyły. Nie mieli żadnych wojewódzkich liderów. Przypominam, że regiony dopiero się formułują, tożsamość regionalna jest taka dosyć mocno wirtualna. I na poziomie głosowania do sejmiku zatracała się kwestia kontaktu ze swoim przedstawicielem. W związku z tym, co robili Polacy i co robią do tej pory i co chcemy, żeby przestali robić. Ponieważ tracili jakikolwiek kontakt z potencjalnym wyborcą, głosowali według busoli wojny polsko-polskiej. Mi się podoba bardziej PiS. Nie znam w ogóle ani jednej osoby, która jest na liście PiSu, ale zagłosuję za nią, a najpewniej na jedyneczkę postawię krzyżyk. I w ten sposób na poziomie pośrednim między gminą a sejmikiem pojawia się element polityczny i upartyjnienia tego. On jest bardzo szkodliwy, dlatego że upolityczniony i upartyjniony samorząd wojewódzki prowadzi grę wyłącznie polityczną. On nie działa dla dobra wspólnego mieszkańców, tylko to jest element rozgrywki między partiami. Jak pan kiedyś był świadkiem, jak sejmiki obradują, gdzie rządzą partię, to by pan się za głowę złapał. Jest to po prostu mały sejm. Tak jak to sejmik jest małym sejmem. Oni się tam nawalają, główne sprawy nie są rozwiązywane i uwaga, niezależne, bezpartyjne komitety na tym cierpią, ponieważ oni im mówią tak, chodźcie do nas, uklęknijcie, pokłońcie się państwo, to dostaniecie dotacje, gdyż sejmiki dystrybuują pieniądze do samorządu.
To jest prawda, że regionalne sejmiki czy lokalne sejmiki, no weźmy powiedzmy regionalne sejmiki, są przeniesieniem wprost zwyczajów sejmowych i partyjnych. Nie ulega to wątpliwości, tylko pytanie, czy to źle? Czy pan podkreśla, że znajomość kandydata, znajomość człowieka, który będzie pana reprezentował na poziomie województwa, to jest dobry argument do tego, aby oddać na niego głos, a to, że nie znamy kogoś, ale znamy partię i znamy jej program i wiemy, czy my możemy się spodziewać, to jest zły sposób na wybór swojego przedstawiciela do tego szczebla samorządu terytorialnego. No ja nie rozumiem tej, ale że tak powiem, logiki, nie za bardzo na mnie też przekonuje.
Ale to ja panu podam przykład, bo najlepiej pokazywać przykłady, które mogą przekonać. Świdnica. Bardzo fajne miasto, Dolny Śląsk, od samego początku bardzo mocna koalicja mieszkańców, lokalna, której żadna partia nie mogła poskoczyć, wygrywała wybory za wyborami. To było po poprzedniej kadencji. Zobaczymy, jak działa, na tym przykładzie, jak działa spolityzowany sejmik. I ta koalicja była nawet na tyle mocna, że przebierała swoich reprezentantów w poszczególne partyjne szaty i umieszczała w Sejmie, żeby broniła ich interesów. Mhm. Oni byli w PiS, oni byli w PO, robili super numery. Mhm. Każda partia to brała, bo oni mieli biorące miejsca u siebie. Okay. I oni tak dotrwali do rządów, kiedy układ wyborczy w Radzie zmusił do zrobienia koalicji z PO. I sobie tak żyli. Obok budowała się autostrada i był problem taki, żeby zrobić łącznik autostradowy do Świdnicy. No i nie można było zrobić tego. Nie można. I tak się chodziło, kręciło, aż wreszcie jeden z PO-owców przyszedł i powiedział: chłopaki, no bo tak nie za bardzo wiecie, o co chodzi. My chcemy mieć wiceprezydenta u nas, żeby był z PO. U was tam. To wtedy ten łącznik, to wiecie, bo teraz nie można, procedury i tak dalej. Co robi prezydent Świdnicy? Prezydent Świdnicy bierze za rękę swojego wiceprezydenta i mówi mu tak: wiesz co, Marian, jutro zapiszesz się do PO. I on pożegnał się z rodziną, odkaził, leżał krzyżem w kościele, zapisał się do PO. Warunek został spełniony i za 2 tygodnie ruszyła budowa łącznika. To pan teraz widzi, i to nie jest kwestia PO, to jest kwestia PiS-u, każdej partii, która jest. Proszę zobaczyć, gdzie jest dobro wspólne Świdnicy i gdzie są interesy towarzystwa. Dlatego, że nie można było wbić chorągiewkę PO w Świdnicę, to świdniczanie nie mieli łącznika.
Rozumiem, no ale to nie oznacza wcale. Ta historia jest bardzo fajna w radiu, ona brzmi świetnie. I śmiesznie przez pana została też opowiedziana i przekonująco.
To niech pan ją puści Świdniczanom. Zobaczymy, czy się będą śmiali.
Jasne. Ja mówię z punktu widzenia dziennikarskiego. Jest świetną historią do opowiedzenia. Natomiast wcale nie jest pewne, że gdyby bezpartyjni rządzili, czy jakiś komitet bezpartyjny i ktoś nie miał swoich prywatnych ambicji, ta historia by się nie powtórzyła, tylko bez flagi partyjnej, po prostu. No.
Wie pan co? Nie. Dlatego, że żeby dostać się do sejmiku, trzeba przejść tą selekcję związaną z tym, żeby szef partii umieścił nas na liście. Natomiast jeżeli jesteśmy bezpartyjni, to startujemy solo, bierzemy na klatę wszystkie rzeczy, jak również obietnice. Ja widziałem wiele obietnic, które się wycofali politycy, mówiąc: dlatego się wycofujemy, że na Nowogrodzkiej zmienił się kierunek wiatru. I według Polaków byli usprawiedliwieni, bo Polacy rozumieją ten mechanizm. Natomiast gościu wybrany przez konkretnych ludzi, z nazwiska znane im wyborcom, no odpowiada przed
nim. Minęło 22 minuty. Na koniec muszę pana zapytać, na co liczy ruch samorządowy bezpartyjni, który chce, rozumiem, w kilku sejmikach wystawić swoją reprezentację.
Będziemy mieli jako jedyna bezpartyjna organizacja status ogólnopolskiej organizacji startującej do wyborów samorządowych.
W których sejmikach będziecie wystawiali swoich kandydatów?
We wszystkich.
We wszystkich?
Tak. Już w tej chwili zamykamy 9. region i idziemy dalej, że tak powiem, na wschód. Zależy nam na tym, żeby Polacy zrozumieli, że i tak wiadomo, że wygrywają niezależne bezpartyjne komitety u nich w gminach, żeby przełożyli to zwycięstwo na poziom wojewódzki, to bardzo pomoże ich samorządności, jak również jakości życia u nich w lokalnych, małych ojczyznach.
I niech to ostatnie słowo w tej rozmowie należy do pana. Jerzy Karwelis, działacz opozycji antykomunistycznej z czasów PRL, obecnie koordynator i ekspert ruchu samorządowego bezpartyjni Piotra Krzystka, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.